Witam Was na już ostatnim wykładzie. Na początku chciałbym powiedzieć o pewnym spotkaniu. Ostatnio na naszej konferencji Kościoła spotkaliśmy Mateusza Otrębę, czyli tak zwanego Mateo, którego piosenki tutaj śpiewamy, między innymi to Zapominam siebie, które przed chwilą śpiewaliśmy wspólnie. I Mateusz podczas tego spotkania powiedział, że celem jego działalności czy twórczości jest wbić klin w polską kulturę. Co miał na myśli? Chodziło mu o to, by jaskrawo zwrócić uwagę na pewne rzeczy. To wezwanie, by tak postępować, ono pochodzi od samego Jezusa. Możemy o nim przeczytać w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 13. Popatrzmy. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. To samo wezwanie, które tutaj Jezus kierował do ludzi, to samo wezwanie Piotr zawarł w swoim liście. Z jednej strony mówił o tym, że jesteśmy mocno oddzieleni od świata, tak? To był pierwszy wykład. Z drugiej strony mówi o tym, że pomimo tego oddzielenia mamy na ten świat ogromny wpływ. Jesteśmy powołani, by być solą ziemi, złożyć światu silne świadectwo, pomimo tego, że świat często jest nastawiony do nas wrogo albo nas lekceważy. Więc piąty rozdział, który dzisiaj poznamy, dopełnia tego niezwykłego obrazu. Kiedy słuchałem Mateo mówiącego o jego misji wywierania wpływu na kulturę, w jakiej się znajdujemy, czy żyjemy, można powiedzieć, że mu zazdrościłem, tak? Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I kiedy czytałem ostatni rozdział pierwszego listu Piotra, to bardzo się ucieszyłem, bo jest on dla mnie odpowiedzią, jak ja mam to zrobić, tak? Jak ja mam wbić klin w polską kulturę, jak my jako wspólnota mamy się do tego zabrać. Nie robimy tego w taki sposób, jak robi to Mateusz Otręba, ale mamy tutaj przepis na inny sposób. Jak możemy złożyć silne świadectwo światu? Jak być solą ziemi? Więc popatrzmy na piąty rozdział pierwszego listu Piotra i kilka pierwszych wersetów. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. I nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. No, Piotr wybrał taką ciekawą formę na ostatnie słowa do adresatów. Można by powiedzieć, że jest to jakieś pouczenie ich, ale jak przyjrzymy się formie i też samej treści, to wskazuje ona na to, że Piotr chciał adresatów zachęcić, tak? Czyli ostatni rozdział to trochę jak ostatni dzień obozu. I Piotr wykorzystał ten rozdział, żeby dodać słuchaczom skrzydeł, żeby ich zmotywować. Czeka ich pewna droga do przebycia. Apostoł Piotr chciał ich zachęcić. I mam nadzieję, że też tej zachęty dzisiaj doświadczymy. Pouczenia kojarzą się nam z formą nagany, tak? Że ktoś mówi do nas coś ważnego, jeżeli robimy coś źle, jeżeli coś musimy poprawić. Piotr stosuje tutaj zupełnie inny zabieg, będziemy się mu przyglądać. Więc zaczyna od starszych, tak? Zobaczmy pierwsze słowa, starszych więc, którzy są wśród was. Co te słowa oznaczają? Kim byli starsi? Nie chodzi przecież o starszych ludzi, tak? Starsi to jest przywództwo wspólnot, do których list został napisany. Każda wspólnota, nawet niewielka, miała kilku starszych, którzy byli odpowiedzialni za wspólnotę, za to, czego się tam naucza, za to, jak się tam żyje, za to, w jakim kierunku wspólnota zmierza. I Piotr używa tutaj w tym fragmencie metafory owcy i pasterzy, tak? Owcy i pasterza, owcy i pasterzy. To jest metafora, która często pojawia się w Biblii. Starsi przyrównani są do pasterzy. Więc moglibyśmy mieć wrażenie, że słowa Piotra z wersetów 1 do 4 kierowane są przede wszystkim do przywództwa wspólnoty. My patrzymy na to troszkę szerzej. Nie chodzi tylko o przywództwo, czyli o starszych, ale o wszystkich, którzy są w jakiś sposób odpowiedzialni za innych, czyli do liderów. Przywództwo w biblijnym znaczeniu to jest przede wszystkim kwestia odpowiedzialności, a nie kwestia pozycji i płynących z tej pozycji korzyści. Tak? Jest to kwestia bardziej odpowiedzialności. Więc każdy z was, kto jest dzisiaj odpowiedzialny za kogoś we wspólnocie, Piotr do was kieruje te słowa, czy do nas. Co Piotr mówi do starszych? Zaczyna w ciekawy sposób, mówi: starszych więc, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik chwały, która ma się objawić, paście stado Boże. Jakiego słowa Piotr używa? Używa słowa proszę, tak? To słowo wiele znaczyło dla adresatów listu ze względu na to, kim dla nich był Piotr. Piotr był w tamtym czasie największym autorytetem dla nich, wzorcem wiary i życia, podobnie jak apostoł Paweł. Piotr mógł użyć swojego autorytetu, by z wielką siłą zobowiązać do czegoś słuchaczy. Prawdopodobnie gdyby im nakazał to, o co ich prosi, wspólnota by to zrobiła. On miał taki autorytet, że jak przyszedł i powiedział, wszyscy chcieli za tym iść. Ale Piotr robi inaczej. Nie używa autorytetu, swojego wielkiego autorytetu, by do czegoś zobowiązać, zmusić, nakazać, ale używa go w inny sposób. Mówi: starszych, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy. Widzimy tutaj, że Piotr nie używa swojego autorytetu przywódcy, by zbudować dystans między sobą a liderami wspólnot. Używa swojego autorytetu, by ich zachęcić, zbudować i zmotywować. W jaki sposób to robi? Po pierwsze widzimy, że wyrównuje poziomy, moglibyśmy to tak nazwać, bo zobaczmy werset pierwszy. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę ja również starszy. Tak? Czyli apostoł Piotr mówi o sobie dokładnie to, co myśli o tamtych ludziach. Zrównuje poziomy. Po drugie, to jest tak, jakby rodzic robi wobec swego dziecka, tak? Kiedy z nim rozmawia, kiedy chce z nim wejść w komunikację, to nie pokazuje, że jest większy, silniejszy, że ma większe doświadczenie, nie szczyci się swoją siłą, tylko zrównuje poziomy. I Piotr robi dokładnie to samo. Proszę starszych, również ja starszy. W jaki sposób jeszcze zachęca liderów? Mówi: przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Piotr był tak wielkim autorytetem ze względu na to, że był naocznym świadkiem życia Jezusa, był jego uczniem. Tak? I kiedy Jezus chodził po ziemi, wiemy, że Piotr mu towarzyszył. Więc Piotr tutaj przedstawia się jako świadek życia Chrystusa, jego cierpień, czyli ukrzyżowania, ale jest coś więcej, tak? Widzimy, że jest, nazywa się też uczestnikiem chwały, która ma się objawić. I te słowa wiele znaczyły dla liderów wspólnot, do których Piotr pisał. Dlaczego? Piotr był świadkiem wydarzenia, które znamy z Ewangelii jako Góra Przemienienia, tak? To jest miejsce, w którym Jezus przemienił się wobec swoich trzech najbliższych uczniów. I Piotr wtedy ujrzał Jezusa w chwale, ujrzał także Mojżesza i Eliasza. I to był dla Piotra taki przedsmak tego, co go czeka, tak? Że kiedyś będzie należał do tego wyjątkowego grona tam w wieczności. Więc Piotr, jego autorytet płynął z tego, że był świadkiem życia Jezusa, świadkiem jego męki, ale był też, czy doświadczył tego, co czeka nas później, tak? Za granicą tego życia. I dla liderów wspólnot, którzy często znosili największe cierpienia za wiarę, te słowa wiele znaczyły, tak, że on do nich się odzywa i mówi, chcę was o coś prosić. Ja, starszy, chcę poprosić was, starszych. Więc do czego apostoł Piotr zachęca i motywuje liderów? W jaki sposób chce im dodać skrzydeł? O co ich prosi? Popatrzmy na drugi werset, początek. Paście stado Boże, które jest przy was. Paście stado Boże, które jest przy was. Do czego apostoł Piotr chce zachęcić i zmotywować liderów wspólnot? Do opieki nad wspólnotą. Co to znaczy opieka? Nam, Polakom, często łatwiej jest myśleć na zasadzie przeciwieństw, tak? Czym, co nie jest opieką. No i trafiłem ostatnio w sieci na takie zdjęcie, które myślę, że nam to zobrazuje trochę. Nie mamy zdjęcia? To bardzo ciekawe. No dobrze. Na zdjęciu była matka ze swoim dzieckiem, która siedziała na takiej wersalce, moglibyśmy powiedzieć, tak jak wczoraj, a między nimi był włożony prawdziwy, wielki telefon, tak? Ta wystawa miała pokazywać zagrożenia w naszej kulturze, że rodzice dzisiaj, siedząc obok dziecka, czyli zajmują się niby tym dzieckiem, a tak naprawdę żyją w swoim świecie, tak? Dzisiaj urządzenia mobilne nam to umożliwiają, że dziecko do nas mówi, my w międzyczasie rozmawiamy sobie z kimś na Facebooku i wydaje się, że zajmujemy się dzieckiem, a tak naprawdę żyjemy swoimi sprawami. Więc mama jest tutaj przyrównana do lidera, który ma coś pod swoją opieką, tak jak wielu z nas. Mamy podopiecznych tutaj we wspólnocie. Niby z nimi spędzamy czas, niby z nimi jesteśmy, a żyjemy swoimi sprawami. Jeżeli liderzy, czyli ci z nas, którzy dzisiaj są w takiej roli, że pomagają innym, mamy złożyć silne świadectwo światu, mamy być solą ziemi, potrzebujemy paść owce, czyli troszczyć się o ludzi z odpowiednią postawą. I Piotr mówi tak, paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. Zadaniem liderów jest opiekować się owcami czy podopiecznymi. Tutaj Piotr używa też słowa strzec. Strzec znaczy poświęcić czas i uwagę dla swoich podopiecznych, tak żeby ich dobrze poznać, ich potrzeby i na czas też dostrzec zagrożenia, które na nich czyhają. Taka jest rola pasterza. Często są to zagrożenia, których owce nie widzą. I dobry pasterz z daleka rozpoznaje zagrożenie i działa. Owca nawet nie musi wiedzieć, że pasterz coś zrobił, w jaki sposób owce ochronił. Tak próbowałem przypomnieć sobie, jak to wyglądało w moim przypadku w tym roku szkolnym, który już się zakończył. Myślę, że miałem około 20 niepokojących sygnałów o zagrożeniu dla moich uczniów lub dla uczniów moich uczniów. Skoro 20 sygnałów, to też 20 interwencji, z których o 15 uczeń nawet nie jest świadomy. Więc nie wszystkie te interwencje się powiodły. Wiadomo, że pasterz próbuje i się stara. Nie zawsze da się wszystko uratować i ustrzec. Niektórych owieczek, które tu powinny być, nie ma. Paście stado Boże, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli. Tak jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. Więc Piotr zachęca liderów wspólnot i wszystkich nas, którzy tym się zajmujemy we wspólnocie, byśmy zostawili swoje sprawy i zajęli się wspólnotą, troszcząc się o nią z najwyższą starannością, z miłością, a nie z przymusu. Tak? Jeżeli ktoś to robi z przymusu, to taka opieka nie działa. Nie ustrzeże owcy przed zagrożeniem. Więc po czym poznać dobrego lidera? Poznać go po oddaniu ludziom, nie ma za dużych poświęceń. Dobry lider wydaje dla podopiecznych swój czas, swoje pieniądze, swoje zdrowie, swój wypoczynek, swoje ego. czasami nawet, jak to Piotr mówi, swoje życie. Moi dziadkowie byli takim wzorem dla moich rodziców, w jaki sposób wydawać swoje życie. Zresztą dziadek Bednarczyk dosyć szybko odszedł do wieczności, bo w wieku tam 60 kilku lat. I pamiętam, jak byliśmy na pogrzebie babci, to córki, czyli moje ciocie, wspominały wiele rzeczy o babci i mówią, ona nieraz wręcz płakała z tego, jak była obciążona tym, co trzeba zrobić. Ale nigdy nie było zbyt wysokiej ceny, którą była gotowa zapłacić za to, żeby razem z dziadkiem służyć ludziom. I to, myślę, jest też dla mnie jakiś wzór i też wzór moich rodziców, jak wydać swoje pieniądze, swoje zdrowie, swój wypoczynek, swoje ego, też swoją reputację, bo kiedyś mój tata powiedział zdanie, które mi utkwiło w pamięci, że jest gotowy poświęcić swoją reputację, nawet względem nas, wspólnoty, żeby zanieść Ewangelię światu. Więc pasterz nie musi przejmować się tym do końca, co myślą o nim owce. On ma wysokie zadanie, jest gotowy wiele poświęcić, wszystko. Więc mamy być solą ziemi, mamy złożyć światu świadectwo i robimy to przez to, jak opiekujemy się innymi. Piotr mówi tutaj, porównuje, żeby zrozumieć te prawdy, porównuje, mówi nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Więc Piotr tutaj wyostrza obraz dobrego lidera, zestawiając go z rzymskimi urzędnikami, którzy dopuszczali się wielu nadużyć, wykorzystywali swój autorytet i swoją pozycję, żeby zrobić jak najwięcej dla siebie. Tak? Myślę, że my dzisiaj mamy podobny obraz polityków w naszym kraju, gdzie każdy chce wykorzystać władzę, żeby coś dla siebie zbudować, jak najwięcej, tak? Nachapać się, bo to łatwo dzisiaj stracić ten stołek. I robi to wszystko kosztem zwykłego człowieka. I Piotr tutaj kontrastuje, pokazuje postawę rzymskich urzędników, którzy ciemiężą gminy, czyli dokręcają śrubę, chociaż mają wiele, nie muszą się o nic martwić, to zabierają biednym, nakładają większe kary, obowiązki czy podatki. Więc w jaki sposób mamy opiekować się innymi we wspólnocie, by złożyć silne świadectwo światu? Podczas gdy przywódcy tego świata myślą o sobie i własnych korzyściach, przywódcy Kościoła i liderzy będą myśleć i służyć innym we wspólnocie z serca, z oddaniem. Podczas gdy przywódcy tego świata będą robić wszystko, by się nachapać i żyć wygodnie, przywódcy Kościoła będą wydawać swój czas, zdrowie, reputację, pieniądze, by służyć innym we wspólnocie. Podczas gdy przywódcy tego świata będą martwić się głównie o siebie, traktując zwykłych ludzi jako narzędzia do realizacji swoich ambicji, przywódcy Kościoła będą głównie martwić się o podopiecznych, strzegąc ich i oddając ostatecznie za nich życie. No i w końcu, podczas gdy przywódcy tego świata postępują w sposób gorszący, nie są żadnym wzorem uczciwości, etycznego życia, są nieuczciwi, to przywódcy Kościoła będą, tak jak Piotr mówi, żywymi przykładami dla stada. Apostoł Piotr do tego zachęca, bo w ten sposób, jako wspólnota, możemy wbić klin w polską kulturę. Staniemy się solą ziemi, przypominając światu, co to znaczy przywództwo. Dzisiaj nie ma wielu przywódców w naszym kraju, których podziwiamy, za którymi chcielibyśmy pójść. Tak, w takiej kulturze żyjemy. Jako Kościół mamy szansę pokazać inny wzór, wbić ten klin, zwrócić wyraźnie uwagę na to, jakie przywództwo powinno być. Ale to nie jest koniec naszej roli, bo nie wystarczy pokazać, co to znaczy prawdziwe przywództwo. Piotr mówi do reszty wspólnoty takie słowa, zobaczmy. Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym. Znowu mamy takie złudzenie, że Piotr mówi po prostu do młodych. To słowo oznacza wszystkich pozostałych, tak? Czyli wszystkich, którzy są w roli w naszej wspólnocie, nazwalibyśmy to ucznia. Te słowa są skierowane do uczniów, czyli także do mnie. Młodzieńcy w naszym fragmencie to nie jest to najmłodsze pokolenie, jest to większość z nas. Aby Kościół zaniósł silne świadectwo wrogiemu światu, nie wystarczy wzór przywództwa, tak? Przywództwo się stara, przywództwo przyjmuje tą zachętę od apostoła Piotra, służy z całych sił, ale to jest dopiero fragment. Żeby złożyć silne świadectwo światu, jest potrzebna odpowiedź z drugiej strony. Jest potrzebny właściwy wzór bycia uczniem. Piotr używa tutaj słowa, do którego już chyba przywykliśmy. Bądźcie poddani starszym. Tak? Dosłownie tłumacząc, zostańcie poddani. Zostańcie podporządkowani. W pierwszym wykładzie mówiliśmy, albo w trzecim mówiliśmy, zostańcie w szeregu. Kiedy mówiliśmy o podporządkowaniu się władzy. Posłuszeństwo, posłuszne pozostanie na miejscu, które jest mi wyznaczone. I posłuszeństwo jest bardzo ważne. Jest ono bardzo potrzebne, szczególnie na początku drogi. Kiedy zacząłem wikariat, miałem 21 lat i byłem młodym człowiekiem z własnym wyobrażeniem tego, jak powinien wyglądać Kościół. Miałem też swoje ambicje i trochę skrzywiony obraz tego, co potrafię, taki wygórowany. No i zdarzało się, tak jak też to mogliście wczoraj słyszeć, że nie rozumiałem decyzji mojego taty, tak? I co wtedy robiłem? Kiedy czegoś nie rozumiałem, może nawet się z czymś nie zgadzałem, co wtedy robiłem? Nic. Dlaczego? Bo to jest lepsze dla Kościoła. Po kilkunastu latach służby robię to samo, tylko że teraz robię to z radością. Dzisiaj widzę plon tego, a nie z zaciśniętymi zębami jak wtedy. I po tych latach wiem, że jestem pod wrażeniem Bożego zamysłu dla Kościoła i chcę ten zamysł realizować w przyszłości. Dlatego jestem poddany starszym. Jeżeli mam stać w szeregu, to w nim stoję, bez względu na to, co mi się tam wydaje. Jestem gotowy na posłuszeństwo nawet wtedy, kiedy czegoś nie rozumiem. Szeregowy nie musi rozumieć rozkazu. Rozkaz nie jest po to, żeby go rozumieć. Rozkaz jest po to, żeby go wykonać. Szeregowy nie musi rozumieć planów dowódcy. Tak? To nie jest jego zadanie. Kościoły dzisiaj, kościoły głównie ewangelikalne w Polsce, no, cierpią z powodu oddalenia się od Bożego zamysłu Kościoła. Liderzy boją się być przywódcami. Uczniowie nie chcą pozostać w szeregu, bo jesteśmy wszyscy równi. I to wszystko się zaburza. To tak jak między matką a synem. Jesteśmy równi, no to zrównajmy te poziomy, tak? Dla nikogo nie kończy się to dobrze, ale błędnie rozumiejąc zamysł Kościoła, wielu przywódców się wycofuje, a wielu szeregowych wychodzi przed szereg. No i z tego rośnie straszne dziadostwo. Nie dosyć, że wspólnota nie składa żadnego świadectwa światu. Przestaje być solą. To zaczyna być wstydem dla nauki Chrystusa. Weźmy przykład matki i dziecka. Kto z nich jest ważniejszy? Jak pójdziemy do pierwszego kiosku, zobaczymy okładkę. Najważniejsze jest dziecko, prawda? Żyjemy w takiej kulturze, gdzie to dziecko faktycznie jest najważniejsze. No okej, dziecko jest ważniejsze. A kto komu ma być poddany? Czy mama ważniejszemu dziecku? No, dla nas jest naturalne, że nie, tak? Że pomimo tego, że dziecko w naszej kulturze jest ważniejsze, rozumiemy, że właściwe jest poddanie dziecka względem mamy. I nie chodzi o to, że któreś jest większe, któreś mniejsze, któreś bardziej ważne czy mniej. Tak jest słusznie. Tak zostaliśmy stworzeni. I tak samo Bóg, jak ustanowił relacje w rodzinie i dla dobra dziecka jest uczyć go posłuszeństwa, tak samo ustawił relacje w Kościele. Więc jeżeli jesteś młodszym, czyli kimś, kto jest uczniem, to musisz wiedzieć, że nie ma lepszej rzeczy, niż stawić się w szeregu i powiedzieć, jestem do dyspozycji. Ufam przywództwu nawet wtedy, kiedy go nie rozumiem. Najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to wychodzić przed szereg, tak? Przywództwo ma ważne zadania do zrobienia i nic nie odciąga jego uwagi, tak jak marudzący podopieczni, którzy nic nie zrobią, a tylko zwracają na siebie uwagę. Więc jest wyzwanie do liderów, jest wyzwanie do uczniów. I tylko w taki sposób nasze świadectwo wobec świata będzie silne. Podczas gdy w tym świecie uczniowie kpią sobie z nauczycieli, Kościół będzie cenił i szanował swoich nauczycieli. Podczas gdy w tym świecie uczniowie są nieposłuszni, robią co chcą na własną zgubę, Kościół będzie stał w szeregu gotowy na posłuszeństwo. Podczas gdy ten świat podważy i obali wszystkie autorytety, rodziców, nauczycieli, wszystkie autorytety dzisiaj są obalone i świat przez to cierpi. Nie ma wzorców do naśladowania. W tym czasie Kościół będzie wdzięczny za autorytety, będzie im poddany i będzie czerpał z nich wzór. Tylko w ten sposób jako wspólnota wbijemy klin w polską kulturę, staniemy się solą ziemi, przypominając światu, jaką wartością jest posłuszeństwo przełożonym czy rodzicom. Piotr mówi do starszych, mówi do młodszych, później mówi do wszystkich. 1 Piotra, 5 rozdział, wersety 5 i 6. Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Więc aby Kościół zaniósł silne świadectwo światu, nie wystarczy dobry wzór przywództwa. Nie wystarczy postawa posłuszeństwa ze strony nas, uczniów. Potrzebna jest postawa pokory z jednej i z drugiej strony. Gdybyśmy popatrzyli na oryginał, to Piotr mówi: przywdziejcie, przyobleczcie się w szatę pokory. Kontrastuje to ze światem, który nosi dzisiaj inną szatę. Tak? Szata pokory nie jest modna. Inna szata jest modna, szata pychy. Szata samowystarczalności, nikogo z was nie potrzebuje, poradzę sobie sam. Szata niezależności, tak? Nie będę nikomu poddany. Dlaczego? Jestem wolnym człowiekiem. Wolność to jest dla mnie to, że nie będę nikomu poddany. Szata niezależności. Szata wiary w człowieka. Wszystko potrafię zrobić sam. Moje życie, ułożę je, nie potrzebuję nikogo. No i w końcu szata najbardziej modna w ostatnim czasie, czyli szata ostatecznego skupienia się na sobie, tak? Ja tu jestem najważniejszy, moje problemy, moje uczucia, wszystko wokół jest dla mnie. Aby Kościół zaniósł silne świadectwo światu, każdy z nas potrzebuje przyodziać się w szatę pokory względem drugiego człowieka. Nie da się nosić dwóch szat naraz, albo widać tylko jedną. I chodzi o tą, którą widać, bo chodzi o świadectwo, jakie składamy światu. Pamiętam kiedyś zdanie mojej cioci Rut Kowalczuk z Wrocławia, która widziała wiele pokoleń przywódców w kościele we Wrocławiu. I kiedyś przy jakiejś tam rozmowie, spotkaniu rodzinnym powiedziała: w służbie ostali się tylko ci, którzy mieli dość pokory względem pozostałych. Ci, którzy unosili się dumą, zniknęli ze służby, zgorzkniali i oburzeni. Więc liderzy potrzebują szaty pokory, by wypełnić swoje zadanie. Ostatnio jeden z moich uczniów zapytał mnie, czy ma przeprosić swojego podopiecznego, któremu powiedział w emocjach coś uszczypliwego. Nie musiał czekać nawet sekundy na moją odpowiedź. Mówię: tak, powinieneś przeprosić. Sam przepraszałem moich uczniów wiele razy. Pamiętam, że kiedyś dopuściłem do chrztu jednego z uczniów mojego ucznia, tak bez rozmowy. Tak? Po prostu zdecydowałem, że ten chłopak może przystąpić do chrztu, o czym jego lider nawet nie wiedział. Pominąłem go w tym. I przeprosiłem go za to i musiałem poczekać trochę, może miesiąc, na takie wybaczenie, tak? Ale gdyby ten ktoś podszedł do mnie dzisiaj i powiedział: Dawid, jestem dalej zły za to, co zrobiłeś, to bym powiedział: masz rację, zrobiłem wtedy źle. Było to niestosowne, nieuczciwe, nie fair wobec ciebie. Zdarza się też, że uczniowie mają sporo urojeń, tak? I w mojej grupie to jest mały odsetek, bo może to jest, sięga czasami 30%, ale czują się pokrzywdzeni przez swojego lidera, niedoceniani, niezainteresowani i tak dalej, i tak dalej. Jest to dość częste zjawisko. I trzeba sporo pokory, by znieść takie zachowania uczniów. Zresztą samo słowo znieść tutaj nie jest właściwe, tak? Bo kiedy żyjemy w małej grupie, nasze relacje są na dosyć głębokim poziomie. Nie wystarczy kogoś tolerować, tak? Tolerować możemy ludzi ze świata, a we wspólnocie ten poziom jest o wiele wyżej. Zawsze część uczniów grupy nie widzi prawdy o sobie i prawdy o swoim opiekunie. Nie ma takiej grupy, w której wszyscy widzą czystą prawdę. I często takie osoby żyją w żalu i z oczekiwaniem, że lider się zmieni. I czasami trzeba czekać latami, by ktoś zrozumiał swój błąd. I przez te wszystkie lata lider potrzebuje przywdziać szatę pokory. Bo jeżeli przywdzieje szatę, że on jest najważniejszy, to co zrobi? Usunie ucznia ze swojej grupy, tak? Po prostu powiem mu, znajdę ci nowe miejsce, bo widzę, że w tej grupie czujesz się fatalnie. Czasami trwa to bardzo długo. Możecie zdać sobie sprawę z tego, jaki to jest trud dla lidera, który ciągle musi myśleć o takich dylematach, ale tak się zdarza. I warto czekać, to o czym mówiliśmy wczoraj, o wytrwałej miłości jedni ku drugim. Bycie pokornym względem podobiecznego polega na akceptowaniu go takim, jakim jest. Wyraża się to zasadą w naszej wspólnocie, jedną z podstawowych, że pozwalamy człowiekowi być w miejscu, jakim jest. Nie zmuszamy go do tego, żeby stał się szybko inny. Cierpliwie czekamy na zmiany. Uczniowie też potrzebują ubrać się w szatę pokory względem opiekunów. Z mojego doświadczenia, już mówiłem wam, że kiedy zaczynałem moją służbę, to jak młody człowiek energiczny z pomysłami, które usłyszał na studiach, jak Kościół powinien wyglądać. I wiele razy musiałem tą szatę pokory włożyć, tak? I dzisiaj dziękuję Bogu za to, że miałem tą szatę, bo gdybym włożył inną, to może dzisiaj nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Zdarzały się spotkania zespołu przywódczego, na których mój tata przypomniał, że jest pastorem prowadzącym, tak? To oznaczało, że zaczynam za dużo mówić, w sensie wychylać się przed szereg, tak? Więc wróciłem do szeregu, bo miałem szatę pokory. I dziękuję mu za to dzisiaj, bo wiem, co się dzieje z ludźmi niepokornymi, prawda? Młody człowiek myśli, że ma rację. Jeżeli masz naście lat, czy tam dwadzieścia kilka, to wydaje ci się, że masz rację, że wiesz wszystko o swoich motywacjach, o swoim sercu, znasz doskonale lidera, znasz jego motywację i nie podoba ci się to. No, możesz przywdziać szatę pokory, czyli zgodzić się z tym, że będę stał w szeregu, pomimo że dzisiaj nie widzę wszystkiego. Możesz też włożyć jakąkolwiek inną szatę, tak? To wybór należy do ciebie. Wczoraj też mówiłem, że do naszej wspólnoty trafiają ludzie z innych kościołów ewangelikalnych. Nie widziałem wielu, którzy przyszli, nie mieli na sobie szaty pokory, tak? Przychodzą z roszczeniami, z żądaniami, chcą od razu wpływać na kościół, chcą być od razu w przywództwie. Dla nas jest to śmieszne, tak? Mówią, tak jak wczoraj mówiłem, zrobimy tą służbę 100 razy lepiej. Dlaczego nam jej nie oddacie już w pierwszym tygodniu, jak do was dołączyliśmy? Zazwyczaj pierwszego dnia wychodzą obrażeni i nigdy nie wracają. Stąd zasada w naszej wspólnocie, że chrześcijanie z innych wspólnot ewangelikalnych potrzebują 1,5 roku weryfikacji. Po co? Po to, żeby zobaczyć, jaką noszą szatę, czy mają dość pokory, by iść naszym trybem, którym każdy z nas idzie, czy po prostu chcą się wyróżniać, robić swoje. Bez szaty pokory nie zrobisz nic dobrego dla Kościoła. Lepiej idź niszczyć coś innego niż Kościół. Przywództwo, szkoda jego czasu na użeranie się z ludźmi, którzy nie są pokorni. To jest mocny kontrast z tym, co widzimy w świecie, bo podczas gdy ludzie w świecie odziani są w pychę, udowadniają, że nikogo nie potrzebują, to ludzie w kościele będą ubrani w pokorę, świadomi, że jedni bez drugich nie istnieją. Podczas gdy ludzie w świecie unoszą się dumą zamiast przeprosić, chowają urazę przez szereg lat, ludzie w kościele zrobią wszystko, by utrzymać pokój i zachować jedność. Stąd we wspólnocie popularnym słowem jest słowo przepraszam. Podczas gdy w świecie ludzie będą udowadniać sobie swoją pozycję, gardząc innymi, budując dystans. Ja jestem liderem, ty jesteś uczniem. Ja jestem nauczycielem, ty siedzisz w ławce. Ja jestem generałem, ty stoisz w szeregu. Tam jest twoje miejsce. Podczas gdy świat tak myśli i tak funkcjonuje, ludzie w kościele będą pokornie uważać jedni drugich za wyżej stojących od siebie. I nie chodzi tu o chorą sytuację, kiedy liderzy oddają swoje zadania w imię tej zasady. W ten sposób, jako wspólnota, wbijemy klin w polską kulturę, staniemy się solą ziemi, przypominając światu, jaką wartością jest pokora względem drugiego człowieka. No i w końcu apostoł Piotr mówi, popatrzmy na dalsze wersety, wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Czym my różnimy się od świata? W jaki sposób możemy być solą ziemi? Przez podejście do tego, co nas spotyka. Podczas gdy świat żyje z dnia na dzień troskami, to jest główny temat w głowie. Troska o wszystko, tak? To non-stop pracują, te trybiki pracują po to. My, jako wspólnota, przerzucamy nasze troski na Boga. Pomimo tego, że żyjemy we wrogim świecie, możemy doświadczać głębokiego pokoju i radości życia. Myślę, że jako wspólnota rośniemy w tym sensie. Coraz większą radością podchodzimy do tego, co tam nazywamy chrześcijańskim życiem, ale też do tego, co nas spotyka. Nie wiem, czy wiecie, jak zostaliśmy jako wspólnota nazwani kilka obozów temu. Nie pamiętam, gdzie to było, ale był taki taras, gdzie część grupy Skórzoka i Sojera siedziała tam na zewnątrz. Gdzie to było? Tak poza tą salą. Proszę? Międzywodzie. Wiecie, jak tam zostaliśmy nazwani? Grupą religijno-depresyjną. Takie wrażenie robiliśmy i myślę, że jako wspólnota rośniemy, że już nikt o nas tutaj nie powie, że grupa religijno-depresyjna, bardziej, że jacyś narwani, tak? Bo tam klaszczą, tupią i coś tam, no. Więc nasze podejście do trudności, nasz entuzjazm życia, pomimo tego, w jakim świecie żyjemy i że problemów będzie więcej, a nie mniej, jest jak klin dla polskiej kultury, jest jak sól potrzebna na ziemi. Świat będzie żył, zamartwiając się wszystkim, co się dzieje dookoła. Tu śpiewamy też o tych wiadomościach. Tragedia, tragedia, tak? Ciągle to samo. I w chwilach, kiedy ludzie będą panikować, przyjdzie wojna na przykład, tak? Świat nie chce wojny, świat się jej ciągle boi, żyje w lęku. Jak chrześcijanie będą reagować? Będą reagować w sposób zupełnie inny, w sposób spokojny, pełen zaufania do Boga. I wtedy będzie widać ten kontrast, tak? Jak przyjdą prawdziwe kłopoty, to świat zobaczy, kto jest solą ziemi. No i na koniec Piotr mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się mu, wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie, a Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Nasz świat łyka wszystko bezrefleksyjnie. Nie zastanawia się nad źródłem rzeczy. A Kościół ma czuwać, czyli ma mieć wyostrzone zmysły na przeciwnika, który czyha, szukając, komu tu zrobić krzywdę. Świat już dawno uśpił swoją czujność na złe moce, oswoił umysły młodego pokolenia ze złem. Diabełek jest dzisiaj tylko śmiesznym karłem. Smoki są przyjaciółmi. Minionki służą złu od zarania dziejów i są w tym szczęśliwe i wspaniałe. Chciałem pójść z Leonem na bajkę do kina, Rechotek. Durna bajka, no ale no, trudno. I pytam przez telefon kasjera, czy trzeba rezerwować bilet. On odpowiada, nie trzeba, bo wszystkie dzieci chodzą na minionki. Byliśmy z Agą i z dziećmi na koncercie w kopalni Guido I kiedy wokalistka zaczęła śpiewać Mam tę moc z Frozen, to całe przedszkole wyglądało jak się ten kościół, co śpiewa, nazywa, ten Hillsong, tak. Wyglądało to jak Hillsong. Te dziewczynki w uniesieniu, z taką falą, ręce w górze i Mam tę moc. Nieświadome, że śpiewają pieśń uwielbienia dla niezidentyfikowanej złej mocy, tak? Mam tę moc. Jaką moc? Skąd jest ta moc? Dlaczego ona robi zło? Dlaczego to jest wszystko zimne? Nikt takich pytań sobie dzisiaj nie zadaje, tak? Świat dawno uśpił swoją czujność na złe rzeczy i wam się to też może wydaje śmieszne, co mówię, no ale szatanowi właśnie o to chodzi, tak? Niech sobie myślą, niech wchodzą na zakazane tereny z radością na ustach, niech to będzie w przedszkolu, niech to będzie w domu przy obiedzie. O to chodzi. Dzisiaj zło jest fajne, piękne, fascynujące. Możesz mieć jego moc, możesz mu służyć, tak jak od zarania dziejów niektórzy. Jako wspólnota potrzebujemy tutaj czegoś, co Piotr nazywa trzeźwością, tak? Potrzebujemy trzeźwości, trzeźwo patrzeć na zło i jego autora. Mieliśmy tego przedsmak na spotkaniu o wychowaniu dzieci, kiedy tutaj dziewczyny mówiły o zagrożeniach niektórych bajek. Niektórzy nazwą to fanatyzmem. Myślę, że pomysłodawcą jest autor złych rzeczy, żeby tak te rzeczy nazywać. Więc zło istnieje, nasi młodzi są z nim oswajani i nie będą się bać bestii, kiedy ją zobaczą, bo jest to coś przyjaznego. Tym samym przestają odróżniać dobro od zła. Mam wybór, tak? Dzisiaj masz wybór, służyć dobru czy złu. Masz wybór, być kobietą czy mężczyzną. We wszystkim masz wybór, prawda? I Kościół wie, że to jest złe, ale świat już tą percepcję ma o wiele słabszą i mówi, przecież to wszystko jest dobre. Zło nie istnieje, a dobro tak. Więc musimy być świadomi zagrożeń i być czujni. Co więcej, mocni w wierze. Werset 9. Przeciwstawcie się jemu, tak? Jemu, czyli przeciwnikowi, diabłowi, który szuka kogo pożreć. A kogo pożre lew ryczący? Najsłabszego, tak? Więc my mocni, którzy tak myślimy, jesteśmy bezpieczni, ale ci, którzy są na pograniczu myślenia dobra i zła, oni zostaną zaatakowani. Dlatego zadanie dla mocnych w wierze: przeciwstawcie się jemu, wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. Co apostoł Piotr miał na myśli, że te same cierpienia ponoszą bracia na świecie? Oczywiście kwestie cierpienia. Aby Kościół zaniósł silne świadectwo wrogiemu światu, potrzebne jest w końcu, i podsumowując ten list, z naszej strony gotowość na cierpienie. Może doczekamy czasu, że część z nas będzie cierpiała fizycznie, a może są to cierpienia, o których też mówił Grzegorz w wykładzie, tak? Że dzisiaj przeciwstawiamy się światu, mówimy, że minionki są złe, przez to jesteśmy śmieszni w naszym otoczeniu, czy Frozen właśnie. Musimy być gotowi na to cierpienie, na ten sprzeciw ze strony świata, na to, że zostaniemy wyśmiani jak Noe, który buduje arkę w samym środku ziemi. Co wtedy się stanie? Gdy trochę pocierpicie, Bóg was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Tak? Werset 10. Jeżeli sól traci swój smak, może się wyrzucić. Może ludzie mogą ją podeptać. Niektórzy w naszym kraju modlą się o przebudzenie w Polsce. A my pytamy Boga: Boże, jakim kościołem mamy się stać, by skutecznie składać wrogiemu światu świadectwo? Nie będzie przebudzenia, jeżeli ci, którzy mają być solą, już nią nie są. Nie wystarczy się modlić o przebudzenie, o to, żeby ludzie zaufali Chrystusowi, żeby zwrócili swoje umysły ku prawdzie, jaką jest Jezus. Nie, naszym zadaniem nie jest modlić się o to. Naszym zadaniem jest być solą. Dlatego apostoł Piotr daje nam takie zachęty. Zresztą sam apostoł Piotr dokończył silnego świadectwa wobec wrogiego świata. Został ukrzyżowany. Tradycja podaje, że tuż przed nim została ukrzyżowana jego żona. W jaki sposób podchodzili do śmierci? Nie było żadnej paniki, tak? Nie było strachu, nie było błagania o litość. Czas ich pobytu na obczyźnie dobiegł końca. Wrócili do domu przygotowanego przez Chrystusa. I pierwszy Piotra narysował nam taką perspektywę, kiedyś wszyscy tam się znajdziemy, ten obóz będzie tam, ale póki co, Jezus mówi, to jeszcze nie teraz. Tak? Większość z was ma jeszcze wiele lat życia i pamiętajcie, kim jesteście. Jesteście solą ziemi. Macie zadanie tutaj do wykonania. Dlatego dzisiaj kończymy wykłady, jutro kończymy obóz. Może w poniedziałek wracamy do naszego normalnego świata, często wrogiego, który nas nie rozumie. I dziękuję Bogu za ten pierwszy list Piotra, bo mam nadzieję, że każdy z nas złapał tą perspektywę właściwą na życie i też dostał odpowiedź na pytanie, jak mam żyć, tak? Jak mam być tą solą ziemi? Jak mam wbić klin w naszą kulturę? Jak mam spędzić resztę czasu na obcej ziemi? Więc dziękuję wam za waszą uwagę przez te wszystkie dni i za wysiłek, żeby tego posłuchać, bo wykłady były trochę dłuższe niż zwykle. W małej grupie dzisiaj nie ma takich materiałów, w małej grupie, w kawiarence dzisiaj rozmawiamy o tym, co było dla nas najważniejsze podczas obozu, do czego Bóg mnie wzywa, jak mam być solą ziemi. Dziękuję i oddaję głos Tomkowi Sojerowi.